Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Macedonia może wnosić do europejskiego społeczeństwa wartości chrześcijańskie, wskazał papież, spotykając się z jej ambasadorem.
Biskupi współwinni skandali przyjmują osobistą odpowiedzialność.
W Polsce trwają pogrzeby ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.
22 kwietnia witają państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Znaczenie chrześcijańskiego dziedzictwa Europy dla przyszłości naszego kontynentu znalazło się w centrum spotkania Benedykta XVI z nowym ambasadorem Republiki Macedonii. Dzioko Dziordziewski złożył dziś listy uwierzytelniające.
W nawiązaniu do chrześcijańskiego dziedzictwa Macedonii, które, jak podkreślił nowy ambasador, sięga czasów apostolskich, papież wskazał, że kraj ten może wnosić swe doświadczenie do zjednoczonej Europy. Poparł jego aspiracje, by wejść w jej skład. Zwrócił uwagę, że Macedonia troszczy się o dialog i współistnienie między różnymi grupami etnicznymi i wyznaniowymi na jej terenie, mogąc być na Bałkanach przykładem dla innych. Po smutnych doświadczeniach totalitaryzmu, negującego podstawowe prawa człowieka, jej mieszkańcy weszli na drogę harmonijnego rozwoju, osiąganego cierpliwie i wytrwale. Nie jest on możliwy bez uwzględnienia potrzeb duchowych. Benedykt XVI życzył Macedończykom, by wobec globalnego relatywizmu moralnego i małego zainteresowania doświadczeniem religijnym w części europejskiego społeczeństwa potrafili z roztropnym rozeznaniem otwierać się na autentyczny humanizm. Konieczne jest w tym trzymanie się zasad obrony rodziny i życia oraz wychowania religijnego młodzieży. Ojciec Święty przypomniał też wkład katolickiej mniejszości w życie społeczne Macedonii, zwłaszcza bardzo tam cenioną pomoc charytatywną.
Nowy ambasador Republiki Macedonii, Dzioko Dziordziewski, ma 41 lat i wykłada na prawosławnym Wydziale Teologicznym w Skopie, którego jest absolwentem. Studiował też w Instytucie Kościołów Wschodnich w Ratyzbonie i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie doktoryzował się z teologii biblijnej.
Benedykt XVI przyjął rezygnację ordynariusza irlandzkiej diecezji Kildare i Leflin. Biskup James Moriarty podał się do dymisji już w grudniu ubiegłego roku. Jego rezygnacja ma związek z publikacją tzw. raportu dublińskiego, który ujawnił, że pewni duchowni stołecznej archidiecezji dopuszczali się wykorzystywania seksualnego dzieci. W rządowym dokumencie przedstawiono przypadki ukrywania nadużyć ze względu na reputację kościoła, co skutkowało narażeniem bezpieczeństwa dzieci.
Biskup Moriarty w latach 1991-2002 był biskupem pomocniczym w Dublinie, gdzie zajmował się sprawą duchownych oskarżanych o nadużycia. Jego rezygnacja wpisuje się w etap rozliczeń irlandzkiego kościoła z bolesną przeszłością i poszukiwania nowego początku w pracy duszpasterskiej. W oświadczeniu złożonym po papieskiej decyzji biskup Moriarty stwierdził, że jest to konsekwencja przyjęcia przezeń części odpowiedzialności za tamte wydarzenia i jeszcze raz przeprosił poszkodowanych.
We wszystkie piątki maja katolicy w Anglii i Walii będą się modlić o wyjście z kryzysu związanego z pedofilskimi skandalami. W centrum modlitwy, z reguły przed Najświętszym Sakramentem, znajdą się zarówno ofiary molestowania, jak i cały Kościół, aby się odnowił, został uzdrowiony i z pełnym oddaniem zaangażował się w powierzoną mu misję, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Czytamy o tym w ogłoszonym dziś oświadczeniu Episkopatu.
Biskupi jeszcze raz otwarcie i bez dwuznaczności wyjaśniają całą sprawę, która zyskała wielki rozgłos w mediach. Podkreślają, że skandal ten został spowodowany przez grzechy bardzo nielicznych kapłanów. Przyznają jednak, że niektórzy biskupi i przełożeni zakonni dopuścili się poważnych zaniedbań. Episkopat wyraża żal z tego powodu, prosi o przebaczenie i zapewnia, że Kościół robi wszystko, aby do takich sytuacji już nigdy więcej nie doszło.
Biskup Augsburga Walter Mixa poprosił Benedykta XVI o zwolnienie go z urzędu i ze wszystkich związanych z nim obowiązków, również z funkcji ordynariusza polowego. Decyzję potwierdziła kuria biskupia w Augsburgu. W specjalnym oświadczeniu podano, że dymisja biskupa Mixy ma umożliwić nowy początek i zapobiec dalszym szkodom.
Decyzja biskupa Miksy jest wynikiem narastających ostatnio oskarżeń. Pod koniec marca niemieckie media poinformowały, że w latach 1975-1996 ówczesny ksiądz Miksa nadużywał przemocy wobec wychowanków domu dziecka w bawarskim Schrobenhausen. Biskup Miksa przez długi czas odpierał wszelkie zarzuty, ale presja wzrosła, gdy pojawili się świadkowie gotowi złożyć zeznania pod przysięgą. Ponadto w ostatnich dniach pojawiły się zarzuty o nieprawidłowości finansowe w jednej z diecezjalnych fundacji. Wczoraj do wycofania się na pewien czas z życia publicznego i do głębszej refleksji radzili biskupowi Miksie przewodniczący episkopatu arcybiskup Robert Colich oraz arcybiskup Monachium Reinhard Marx. Decyzję o dymisji z ulgą przyjęła diecezjalna rada kapłańska w Augsburgu. Jej rzecznik ksiądz Michael Sauer powiedział, że sytuacja stała się nieznośna, ponieważ wszystko kręciło się wokół zarzutów wobec biskupa i cierpiało na tym głównie duszpasterstwo. Wielu niemieckich biskupów podkreśliło dziś, że dymisja biskupa Augsburga budzi w nich respekt. Według większości komentatorów jest to raczej decyzja spóźniona, a odpieranie zarzutów przyniosło tylko szkody kościołowi w Niemczech. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Ojciec Święty mianował arcybiskupem koadiutorem Hanoi 72-letniego biskupa Nguyena Van Nona. Był on do tej pory ordynariuszem Dalat i przewodniczącym tamtejszej konferencji episkopatu. Ma też opinię człowieka dobrze widzianego przez władze Wietnamu. Biskup koadiutor, będący pomocnikiem, a niekiedy wyręczycielem oficjalnego ordynariusza danej diecezji, ma kanoniczne prawo następstwa po nim na stolicy biskupiej. Trudno jednak mówić o następstwie w tym przypadku. Ordynariusz wietnamskiej stolicy, arcybiskup Joseph Ngo Quang Kiet, ma zaledwie 57 lat, czyli jest o 15 lat młodszy. Jak już jednak informowaliśmy, ma on kłopoty ze zdrowiem po propagandowej nagonce, jaką przypuścili nań komuniści. Władze naciskały wręcz na Watykan, aby arcybiskupa Kieta odwołać i mianować następcę.
Konsekracja dwóch nowych biskupów w Chinach jest znakiem nadziei na normalizację życia kościoła katolickiego w tym rządzonym przez komunistów kraju. Święcenia są tym bardziej znaczące, że obie diecezje oczekiwały na nowych ordynariuszy odpowiednio 4 i 5 lat.
Biskup leżącej w północnych Chinach diecezji Hohhot, Paul Meng Qinglu, został mianowany w styczniu 2005 roku. Jednak z powodu stanowiska lokalnych władz do jego święceń mogło dojść dopiero teraz. Drugi z konsekrowanych, biskup Shen Bin, pokieruje leżącą na wschodzie kraju diecezją Haimen. Obaj biskupi są uznani przez chińskie władze, a jednocześnie pozostają w jedności ze stolicą apostolską. W ich konsekracjach, które odbyły się w odstępie zaledwie kilku dni, wzięli udział wierni zarówno z zależnego od władz kościoła patriotycznego, jak i tzw. kościoła katakumbowego.
Dwaj nowi biskupi jako priorytet stawiają sobie formację zarówno duchowieństwa, jak i świeckich oraz rozwój społecznego i charytatywnego zaangażowania kościoła na rzecz najuboższych i najbardziej potrzebujących. Ponadto biskup Meng pragnie uporządkować kwestie związane z własnością kościelną, co w komunistycznych Chinach może nie być łatwą sprawą. Biskup Bin ma 41 lat. Na terenie jego diecezji jest 30 tysięcy katolików, wśród których pracuje zaledwie 9 kapłanów. Z kolei biskup Meng, mimo swych 47 lat, jest najstarszym kapłanem w diecezji liczącej 50 tysięcy wiernych.
Słuchają Państwo Dziennika Radia Watykańskiego.
Rosyjska Cerkiew Prawosławna nie chce być kościołem państwowym. Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, arcybiskup Hilarion Aufiejew, odrzucił tezy na ten temat pojawiające się w różnych środowiskach rosyjskich.
Kościół nie może mieszać się do polityki i popierać taką czy inną partię polityczną, a tym bardziej utożsamiać się z jakimiś siłami politycznymi, powiedział arcybiskup Hilarion Aufiejew. Podkreślił, że rosyjskie prawosławie nie preferuje żadnej siły politycznej. Ta zasada wyraźnie wyartykułowana została w społecznej koncepcji wypracowanej i przyjętej przez arcybiskupi Sobór Rosyjskiego Prawosławia w 2000 roku. Nie mieszanie się Kościoła prawosławnego do działalności politycznej powinno znaleźć wzajemność w niemieszaniu się państwa w sprawy wewnątrzkościelne, podsumował swoją wypowiedź arcybiskup Hilarion. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Odmawianie osobom tej samej płci prawa do zawierania małżeństwa nie jest bynajmniej dyskryminacją, ale tylko uznaniem naturalnej rzeczywistości, podkreślono podczas sesji plenarnej Episkopatu Argentyny. W wydanym przedwczoraj oświadczeniu zwrócono uwagę, że interesy osób żyjących w związkach homoseksualnych są wystarczająco chronione przez dotychczasowe prawo. Natomiast właśnie niesprawiedliwą dyskryminacją małżeństwa i rodziny byłoby nadanie takim związkom, będącym sprawą prywatną, statusu publicznego. Argentyńscy biskupi apelują zatem do sumień prawodawców, by podejmując decyzje w tak ważnej dla przyszłości społeczeństwa kwestii, liczyli się z podstawowymi prawdami jej dotyczącymi.
Szanujemy myślących inaczej niż my, ale jako pasterze Kościoła nie możemy przemilczać prawdy, stwierdzają biskupi Argentyny. Nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety od zawsze nazywany jest małżeństwem. Wzajemne uzupełnianie się obu płci i związana z tym płodność należą do samej jego natury. Te niezbywalne cechy sprawiają, że małżeństwo jest podstawą rodziny i społeczeństwa. Były one zawsze uznawane w wielkich kulturach świata i także w dokumentach międzynarodowych akceptowanych przez argentyńską konstytucję. Państwo zobowiązane jest chronić prawem małżeństwo i rodzinę. Gdyby zrównało z nimi prawnie związki homoseksualne, byłoby to sprzeczne z jego obowiązkami. Związkom osób tej samej płci brakuje elementów biologicznych i antropologicznych właściwych małżeństwu i rodzinie, wskazuje Episkopat Argentyny. Przypomina też prawo dzieci do wychowania w rodzinie przez ojca i matkę.
Chrześcijanie Nepalu domagają się, by nowa konstytucja gwarantowała, że pozostanie on państwem świeckim. Ten niewielki azjatycki kraj, choć jest zdominowany przez wyznawców hinduizmu, to od 4 lat cieszy się reformami, które zmierzają ku powstaniu jego świeckiej konstytucji. Proces konwersji prawa ma zakończyć się w maju. Nie podoba się to jednak środowiskom hinduistycznych ekstremistów, którzy chcą powrotu do państwa wyznaniowego. Chrześcijanie często stawali się celem ich ataków. Teraz w nowej konstytucji udało się zdefiniować świeckość państwa i zagwarantować wolność wyznania mniejszościom. Na zakończenie procesu konstytucyjnego pojawiają się jednak przeszkody i poprawki dyskryminujące wyznawców Chrystusa. Chrześcijanie i przedstawiciele innych mniejszości do tej pory byli pozbawiani urzędów państwowych, teraz jednak powinni mieć swoją reprezentację w nowym rządzie, powiedział wikariusz apostolski Nepalu, biskup Antony Dharma.
Na warszawskich Bielanach społeczność akademicka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pożegnała swojego rektora, księdza profesora Ryszarda Rumianka. Zginął on 10 kwietnia w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Pośmiertnie ksiądz Rumianek został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Liturgii żałobnej przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz, wielki kanclerz uniwersytetu. W homilii arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański, podkreślił, że ksiądz profesor Ryszard Rumianek był kapłanem skromnym, zatroskanym o drugiego człowieka i pełnym optymizmu płynącego z wiary. Zauważył, że jedną z najważniejszych cech rektora było silne przywiązanie do wartości rodzinnych, które wyniósł z domu. Jak mówił arcybiskup Gondecki, w obliczu tragicznej śmierci tak zacnego człowieka pragniemy jako ludzie wierzący przemienić ból i refleksje w początek nawrócenia i zaczyn nowego, lepszego życia, gdyż odpowiedzią człowieka na to, co się wydarzyło, nie może być lamentowanie, ale nawrócenie. Ksiądz profesor Rumianek został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu w Pyrach. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.